Cudowna podróż w epokę kamienną. Dwie rzeczy nie mają granic. Wszechświat i ludzka głupota. Albert Einstein. 1879-1955. Już pierwszego wieczora w Gwatemali zdarzyło się coś, czego nie lubię, kiedy mam zamiar nienagabywany pomyszkować sobie w jakimś kraju. W holu hotelu Eldorado usłyszałem, że ktoś wywołuje moje nazwisko. Trzeci program telewizji prosił mnie o wywiad. W Gwatemali byłem przed 5 laty. Od tamtej pory stolica tego kraju przeżyła wielki rozwój. O ile jednak dumna sylwetka centrum pełnego rozmigotanych reklam prawie się nie zmieniła, o tyle pozostała część 600-tysięcznego miasta, leżącego 1493 metry nad poziomem morza, między wulkanami Aqua i Fuego, tętni nowym życiem. Republika Gwatemali nie chce być ciągle krajem rozwijającym się, pragnie wyjść z izolacji, w jakiej znalazły się mniejsze narody. Rozbudzone ambicje odczuwa się tu na każdym kroku. Około 60% ludności stanowią Indianie, 25% metysi, reszta to biali, z których większość mieszka tu od pokoleń. Miasto Gwatemala będzie dla nas w najbliższych dniach bazą wypadową wypraw do starożytnych siedlisk Majów, pierwszym celem zaś Tikal. Samolotem Towarzystwa Lotniczego Aviateca lecimy nazajutrz w południe do Flores nad jeziorem Peten Itza. W nowym budynku dworca lotniczego wita nas potworna duchota. Pod eternitowym dachem hali przypominającej hangar żar jak w piecu. Nie znaleźliśmy samochodu terenowego, wynająłem więc półciężarówkę Datsuna. Powiedziano mi też, że droga do Tikal jest w doskonałym stanie. Byłem przyzwyczajony do informacji tego rodzaju. Z każdym przejechanym kilometrem oczekiwałem więc niespodziewanego końca równiutkiej wstęgi asfaltu. Nic takiego się jednak nie stało. Jak nam obiecywano, jechaliśmy dobrą drogą, mijając finkas, ogromne majątki ziemskie z plantacjami kawy i kukurydzy. Aż do Tikal 60-kilometrowa droga była równa jak stół. Gdyby ulewne tropikalne deszcze nie ograniczały widoczności, przybylibyśmy na miejsce już po godzinie jazdy. A tak dopiero o późnym zmierzchu dotarliśmy do szlabanu zamykającego wjazd do archeologicznego parku narodowego Tikal. Ralph, chemik in spe, a zarazem mój towarzysz podróży, podobnie jak ja, wypatrywał hotelu Jungle Lodge, w którym spędziłem kilka dni przed 17 laty. Przy drodze znajdowały się wówczas tablice informacyjne. Teraz nie było żadnej. Señores, zawołałem w kierunku 3 Indian siedzących na ziemi. Gdzie jest Jungle Lodge? Spojrzeli na mnie tempo. Czy mój hiszpański był aż tak niezrozumiały? A może oni znali tylko jeden z 16 indiańskich dialektów, którymi po dziś dzień mówi się w Gwatemali? Dodałem gazu. Granatowe chmury deszczowe sprawiły, że zmierzch zapadł szybciej niż zazwyczaj. Gdzieniegdzie jaśniały prostokąty niewielkich okien rozświetlonych słabymi żarówkami, przed ubogimi chatami dymiły pochodnie. Po chwili poczuliśmy swojski zapach węgla drzewnego. Nagle Datsun zaczął podskakiwać na wybojach, skręciłem więc w kierunku światła widocznego między 2 olbrzymimi puchowcami. Puchowiec – drzewo, z którego jajowatych owoców o długości do 15 cm wydobywa się wełnisty puch stosowany jako materiał tapicerski oraz wypełnienie kamizelek ratunkowych, kapoków. Pod okapem drewnianej chaty jakiś starzec palił fajkę. Wcale nie przeszkadzał mu deszcz, który zaczynał właśnie bębnić po dachu naszego samochodu, zamieniając zarazem drogę w grzęzawisko. Przepraszam, zapytałem najpierw po hiszpańsku, a potem po angielsku. Jak dojechać do Jungle Lodge? Starzec pokręcił głową, ale nie była to chyba odpowiedź. Nagle przypomniało mi się, że hotel stał na niewielkim wzgórzu. Droga, którą jechaliśmy, zamieniała się w potok. Ta woda płynie z góry, rzucił Ralph z humorem. Skręciłem w łożysko strumienia i ruszyłem pod prąd. Datsun jęczał, podskakując na korzeniach i głazach. Wreszcie reflektory prześliznęły się po zniszczonej drewnianej tablicy, na której widniał czerwony napis Jungle Lodge. Samochód kołysał się, sunąc wśród drzew i krzaków. Gdzieś tu znajduje się zapewne budynek hotelu i bungalowy. Zatrzymałem wóz, zgasiłem reflektory. Kiedy oczy przyzwyczaiły się do ciemności, ujrzeliśmy nieoświetlony, wydłużony budynek, pokryty dachem z liści palmowych i łyka. Ze środka dobiegały męskie głosy. Wszystko było niesamowite. Zawołałem: "Hello!" A zaraz potem: "Buenos tardes!" Usłyszeliśmy kroki. Za drzwiami ktoś się zapalił zapalniczkę. Po chwili zajaśniało światło. Roztańczony płomień oślepiał, padając nam prosto w twarz. Trzymający świecę człowiek o posturze zapaśnika wagi ciężkiej spojrzał na mnie przyjaźnie. Bienvenidos, senior von Deniken. Przez dłuższą chwilę olbrzym przyglądał mi się badawczo. Bienvenidos, von Erik, powiedział w końcu niskim i jakby melancholijnym głosem. Rozbłysła latarka. Ujrzałem poczciwą twarz o długim, wąskim nosie. Mężczyzna miał około 50. Był ubrany w brązową, bawełnianą koszulę, w żółtą kratę i o wiele za ciasne zielone spodnie ze sztruksu, nieprane od niepamiętnych czasów. Skąd pan mnie zna? Olbrzym przedstawił się pod okapem, po którym z szumem spływały potoki deszczu. Jestem Julio Chavez. Proszę mi mówić Julio. Wymawiał J jak twarde, gardłowe H. Czy mogę do pana mówić Don Erik? Proszę mi mówić Erich. Zgodziłem się, lecz nadal mówił do mnie Don Erik. W kilku słowach wyjaśnił, że jest Gwatemalczykiem, ale pochodzi z Europy i jest inżynierem budownictwa, że archeologiczna pasja kazała mu przez wiele lat studiować historię Tikal i innych ośrodków kultowych Majów, że przeczytał wszystkie hiszpańskie wydania moich książek, zna zamieszczone w nich zdjęcia i widział mnie wczoraj w telewizji. Dlaczego nigdzie nie pali się światło? Ze względu na moskity. Olbrzym z rezygnacją opuścił ręce, kiedy jednak brązowawy owad wielkości chrabąszcza wkręcił mi się we włosy. Julio bez wahania palnął swoją wielką łapą. — Pardon! — powiedział i pstryknąwszy palcami cisnął martwego owada w deszcz. A potem szerokim gestem zaprosił nas do środka. Jeden z trzech obecnych tam mężczyzn zapalił natychmiast przedpotopową latarnię. — Gdzie są goście hotelu? — Zacząłem się dopytywać, patrząc na resztki minionej świetności pomieszczenia. Poza nami nie ma nikogo. Ludzie nocują tu tylko w ostateczności, powiedział Julio. Kiedy byłem tu ostatni raz, hotel Jungle Lodge był jeszcze nowy. Mieszkali w nim archeolodzy, studenci, turyści. Od kiedy jednak asfaltowa szosa połączyła Tikal z Flores, turyści wolą eleganckie hotele w mieście. Archeolodzy natomiast już się tu nie pojawiają, bo prac wykopaliskowych w Tikal prawie się nie prowadzi. Hotele, nie mające klientów, podupadają jeszcze prędzej niż je budowano. W tropikalnej dżungli ząb czasu daje znać o sobie znacznie szybciej niż gdzie indziej. Moskitiery w oknach są dziurawe, materace i pościel wilgotne, za to z pryszniców woda ledwie kapie. Razem z Uliem i pozostałymi mężczyznami siedzieliśmy w jadalni wokół świecy. Nagle na dworze coś się zaczęło warczeć. Uruchomiono prądnicę. Po chwili rozjarzyły się gołe żarówki. Dekoracja, jaka zainspirowałaby Hitchcocka do napisania sceny dramatycznego morderstwa. Półmrok. Przy stole sześciu zmęczonych mężczyzn, trzej o twarzach pokrytych nieświeżym zarostem, podają sobie po kolei butelkę rumu. Na ścianie za ladą wiszą zardzewiałe klucze do pokoi i zblakły kalendarz sprzed 3 lat, wydany przez jakąś firmę ubezpieczeniową. Wielkie pożółkłe prześcieradło, na którym widać jakby odbicie steli Majów, dzieli długie pomieszczenie na dwie części. Poza tym stoi tu jeszcze wiele stołów pomalowanych na brązowo. Dziury między dachem a ścianami zapewniają stały dopływ świeżego powietrza i ułatwiają bezustanne wizyty wszelkiego latającego robactwa. Słychać brzęczenie moskitów, które tak długo obmacują czołkami ściany, podłogę i stoły, aż trafią w końcu z satysfakcją na ludzkie ciało. Indiańska dziewczyna, gdzie ukrywała się dotąd, podaje nam sznycle wołowe z nieomaszczonym ryżem. Wygłodniali rzucamy się na jedzenie. Dobra psu i mucha. Któregoś dnia zaszedłem do kuchni i zrobiło mi się niedobrze. Na stole leżały kawałki mięsa, owoce i jarzyny, na których roiło się od much i mrówek. Garnki i patelnie były pokryte zakrzepłym starym tłuszczem. Przez następne 4 dni żywiliśmy się wyłącznie orzeszkami z puszki i Coca-Colą. Julio i brodacze zanieśli nasze bagaże do bungalowu numer 3. Umówiliśmy się na 9 rano, o wiele za późno, bo o śnie i tak nie było co marzyć. Ze zmęczenia można się było wprawdzie jakoś przyzwyczaić do ciasnego łóżka pokrytego pleśnią, ale z moskitami nie dało się znaleźć żadnej płaszczyzny porozumienia. Szparę pod drzwiami i dziury w siatkach umieszczonych w oknach pozaklejałem wprawdzie plastrem, którego wielkie rolki zawsze wożę ze sobą, ale wobec pluskiew i innych pasożytów byliśmy bezradni. Gryzły nas bez przerwy włytki, uda i co szlachetniejsze części ciała. Znalazły chyba szczególne upodobanie w szwajcarskiej krwi. Założyliśmy dżinsy, obwiązaliśmy nogawki w kostkach sznurowadłami, ale nie spaliśmy nadal, bo na dworze odzywały się jakieś zwierzęta. Ustawiczne aż do bólu wwiercało się w uszy. Osiadki w oknach obijały się chrabąszcze. Czy w ogóle udało nam się zasnąć? Jeżeli tak, to zapadliśmy w sen tylko na krótkie chwile, pod narkozą zmęczenia. O pierwszym brzasku wstaliśmy, zjedliśmy trochę orzeszków z puszki, a potem oboleli, powlekliśmy się do Datsuna. Na pierwszym biegu, podskakując na wybojach koryta wczorajszej rzeki, która dziś na powrót przeobraziła się w drogę, pojechaliśmy do Tikal. Tikal, najstarsze miasto niziny Maja. O brzasku Tikal sprawiało wrażenie miasta duchów. Szare welony mgły wznoszące się nad akropolem otulały szczyty piramid. Spod stóp uciekały nam jaszczurki. W zaroślach hałasował grzechotnik. Przepłoszyliśmy go jednak, rzucając kamieniami. Tikal jest najstarszym miastem Majów. Znaleziska świadczą, że istniało już w VIII wieku przed Chrystusem. Starożytny Rzym założono podobno w 753 roku przed Chrystusem. Wprawdzie rozkwit Tikal przypada wprawdzie na ten sam okres, lecz ekspansja tej zdumiewającej struktury urbanistycznej wymyka się wszelkim porównaniom z innymi wielkimi miastami tamtej epoki. Obszar uznany przez rząd Gwatemali za archeologiczny park narodowy obejmuje 576 km kwadratowych. Znajdują się tu ogromne skupiska ruin, w większości pokrytych bujną roślinnością, świadczących, że niegdyś stały tu nowoczesne wówczas budowle. W Siti, strefie obejmującej około 16 km kwadratowej, zlokalizowano mniej więcej 3000 zabytków, z których część już odkopano. Są to domy mieszkalne i pałace, rezydencje władców, tarasy, platformy, piramidy oraz ołtarze. Łączą je ulice o kamiennej nawierzchni, przy których znajdują się wielkie place do obrzędowej gry w piłkę. Lotnicze zdjęcia radarowe wykazały również istnienie podziemnej sieci kanalizacyjnej, systemu irygacyjnego rozciągającego się na cały Jukatan. Infrastruktura wodociągowa była równie niezbędna jak ogromne, planowo rozmieszczone zbiorniki wodne, z których 7 odkryto w strefie wewnętrznej, 3 zaś w zewnętrznej. Tikal nie leży ani nad rzeką, ani nad jeziorem. Ludność tego miasta w okresie narodzin Chrystusa eksperci oceniają dziś na około 50-90 tysięcy, a jest to liczba, którą, jeśli weźmie się pod uwagę wielkość metropolii, w trakcie odkopywania dalszych znalezisk trzeba będzie zapewne skorygować w górę. Proszę mi powiedzieć, Don Eric, dlaczego Tikal zbudowano właśnie tu, w sercu dżungli, nie zaś nad brzegami jeziora Peten Itza, odległego zaledwie o 40 kilometrów. Dlaczego właśnie tu? Don Eric nie wie. Może przez przypadek, odparłem, żeby spoconemu olbrzymowi dać choćby namiastkę odpowiedzi. Brązowym grzbietem dłoni Julio zaczął nerwowo trzeć czoło zlane potem. Bzdura. Tu nie ma mowy o żadnym przypadku. Tikal to matematyczno-astronomiczne monstrum. Julio zaczynał się robić gadatliwy. Wyniośle wskazał na 17-metrową piramidę leżącą z prawej. Oto świątynia czwarta. Potem wskazał na lewo, gdzie stała piramida tylko 40-metrowa. Oto świątynia pierwsza. Jeśli przeciągnie pan linię prostą między środkiem świątyni pierwszej a środkiem świątyni czwartej, to 13 sierpnia linia ta wskaże dokładnie azymut słońca o zachodzie. Przed nami widać świątynię trzecią. Linia prosta łącząca świątynię pierwszą z trzecią wskazuje dzień równonocy. Kolejna prosta między trzecią a czwartą, wschód słońca pierwszego dnia zimy. A co pan na to, Don Eric? Don Eric milczał, ale Julio spostrzegł jego sceptyczne spojrzenie. Świątynia piąta, ta z tyłu, leży dokładnie na wierzchołku kąta prostego, którego ramiona biegną do świątyni pierwszej i czwartej. Spojrzał na mnie z radością. No i co z tego? Istnieje znacznie więcej budowli, które tworzą ze sobą kąt prosty. Cóż w tym dziwnego? Julio zbliżył się do mnie prawie groźnie. Ma pan kompas? Nosiłem go w torbie z aparatami fotograficznymi. Po chwili przyrząd spoczął w wielkim łapsku Julia, który poprosił, żebym spojrzał na czerwoną igłę, która jak zawsze wskazywała północ. Czy mógłby pan wskazać piramidę, której przekątne leżą na linii północ-południe lub wschód-zachód? — spytał. Przeniosłem wzrok z kompasu na piramidy. — Nie — powiedziałem. Julio uśmiechnął się z wyższością. — Dobrze. Wejdźmy na szczyt świątyni pierwszej. Zarzuciliśmy aparaty fotograficzne na ramię i ruszyliśmy posłusznie za naszym olbrzymem. Julio zdążał żwawo w kierunku schodów świątyni. Od lat zdarzało mu się wiele razy wchodzić na nią z kompasem i przyrządami mierniczymi. Dla nas jednak była to wspinaczka ryzykowna. Stopnie sięgały do kolan, a na dobitkę były tak strome, że wejście przypominało mi wspinaczkę w skałach naszych szwajcarskich gór. W dole leżała placa, porośnięta trawą, otoczona piramidami i świątyniami. Pięcioro wczesnych turystów, otulonych w kolorowe peleryny, wyglądało jak pięć pracowitych mrówek, którym leniwa królowa dała rozkaz obfotografowania wszystkich stel owych kamiennych przedmiotów, których pierwotne znaczenie pozostaje do dziś kwestią sporną. Bez tchu stanęliśmy na szczycie, na najwyższej platformie piramidy, nazywanej przez archeologów świątynią pierwszą. Nawet na górze było jak w pralni. Po chwili usłyszeliśmy magiczne brzęczenie i otoczyły nas roje moskitów. Piątka turystów spojrzała ku nam. Jeden z nich zawołał. — How is it up there? — Głupie pytanie — mruknął Ralph. — Prawie jak na Matterhornie — odkrzyknął po chwili, trzymając się stalowego łańcucha, przymocowanego na wszelki wypadek do kamieni. — Kto stąd spadnie, nie wstanie chyba o własnych siłach, prawda, Don Julio? — Będzie trochę połamany — odrzekł Julio ze znudzeniem. — Dużo gorzej spaść z 70-metrowej świątyni czwartej. Zeszłego roku zabiło się tam dwóch turystów i jeden przewodnik. — Matterhorn załatwia czterech alpinistów rocznie. Ralph upierał się przy danych krajowych. — W trampkach — dorzuciłem, bo myślałem właśnie, że o wiele łatwiej byłoby się tu wspinać w czymś takim. Julio znów zabrał głos. — Don Eric, niech pan spojrzy w stronę świątyni piątej. Czy tworzy kąt prosty ze świątynią pierwszą, czy z czwartą? Staliśmy na szczycie świątyni pierwszej. Rzuciłem okiem na schody i ściany, spojrzałem ku świątyni piątej, potem ku bardziej oddalonej świątyni czwartej. Kompas potwierdzał to, co widziałem. Świątynia czwarta, pierwsza i piąta tworzyły trójkąt prostokątny. Ale co w tym dziwnego? Dlaczego nie miałoby to być przypadek? Powiedziałem to na głos. Nie o to chodzi, pouczył mnie Julio. Zauważył pan, że ani jedna ze świątyń nie jest zorientowana zgodnie ze stronami świata? Przed chwilą przyznał pan, że świątynia czwarta, pierwsza i piąta tworzą trójkąt prostokątny. Ale w jakim kierunku odchodzą od osi północ-południa ramiona tego trójkąta, prowadzące do świątyni piątej i pierwszej? Rozbawiony oddał mi kompas. Spojrzałem na świątynię piątą. Tak na oko 15 do 17 stopni na północny wschód, odparłem niezdecydowanie. Może ten stary kompas nie jest za dokładny. Dokładnie 17 stopni. Triumfował Julio Caves, inżynier, który musiał to wiedzieć na pewno. Mówię panu, że nic nie jest tu przypadkowe. Nic nie rozumiem. Co ma znaczyć ta bzdura z 17 stopniami odchylenia na północny wschód? Don Eri. Julio mówił teraz spokojnie i stanowczo. Podniosłem wzrok ku jego twarzy. Tula. Kiken Itza. Mayapan. Teotihuacan. To tylko kilka słynnych miast Majów, które można znaleźć w każdym przewodniku. W każdym z tych miast osie budynków odchylają się o 17 stopni na północny wschód. Przypadek? Po tej zaskakującej wypowiedzi Julio zrobił pauzę, jakiej nie zainscenizowałby lepiej żaden reżyser. Powoli zaczęła do mnie docierać niesamowitość tej informacji. Julio chciał dowieść, że ośrodki kultowe Mezoameryki zbudowano według planu określającego szczegółowe zorientowanie budowli. Miejscowości wymienione przez Julia zbudowano w różnych okresach, ich inwestorzy jednak oraz architekci byli zawsze posłuszni jakimś tajemniczym, nieubłaganym przykazaniom. Dziwne. Monumentalne relikwie. Za jedyny pewnik można uznać tylko, że budowniczowie wznieśli te wszystkie świątynie i piramidy nie po to, by służyły za obiekt fotografii dla turystów XX wieku. Reszta jest wyłącznie przypuszczeniem bądź czystą spekulacją. Od samego początku świątynie i piramidy stały tam, gdzie znajdują się dziś ich ruiny. Nie ulega wątpliwości, że nim rozpoczęto karczowanie dżungli w tych miejscach, nieprzypadkowych, planiści Tikal dobrze przemyśleli wybór placu budowy. Ale najpierw inwestor musiał zdecydować, gdzie stanie dana budowla. Wznoszony budynek musiał potem czemuś służyć. Tikal było zapewne strukturą urbanistyczną o szczególnym znaczeniu. Wykopaliska wykazały, że niektóre nowe budowle postawiono na fundamentach starszych. W trakcie stuleci wykorzystywano drogocenny grunt tak, jak postępuje się obecnie na Manhattanie, burząc stare drapacze chmur i stawiając na ich miejsce nowe. Dlaczego? Bo kiedyś centrum Manhattanu zostało raz na zawsze podzielone na kwadratowe działki. Centrum Tikal musiało być rozplanowane w quasi-księdze wieczystej. Wyjątki dotyczyły co najwyżej piramid. Wzniesiono je na ziemi dziewiczej, stały tu od samego początku. Udało im się nawet przetrwać upadek kwitnącej stolicy Majów. Piramidy miały jakieś pierwotne znaczenia, tylko jakie? Jak dotąd nie osiągnięto porozumienia na temat prawdziwego przeznaczenia tych kamiennych olbrzymów. Czy były to obserwatoria? Dlaczego zgromadzono ich tyle w jednym miejscu? A może były to groby? Gdzieniegdzie w piramidach znaleziono grobowce. Powinny jednak istnieć również godne i wspaniałe mauzolea, które budowano nawet dla królów i kapłanów nieco mniejszym kosztem. Gdyby były to miejsca pochówku, wówczas należałoby oczekiwać, że komory grobowe będą się znajdować w każdej piramidzie. A może wzniesiono je dla szkół różnych kierunków myślowych? Hipoteza tak nieprawdopodobna, że trzeba ją od razu wykluczyć. gdzie wykładaliby docenci, gdzie uczyliby się studenci. Na górze mieści się tylko kilku ludzi. Czy te masywne, wysokie, kamienne budowle były miejscami ofiarnymi, na których kapłani w ponurym rytuale wydzierali niewolnikom serca z piersi i ofiarowywali je bogom słońca? Gdy w Tikal powstawały piramidy, nie składano tam jeszcze ofiar z ludzi, które, jak twierdzą świadectwa, rozpowszechniły się dopiero od początku naszej ery. A jeśli nawet, to przecież nie trzeba do tego tak wielu miejsc ofiarnych jak w Tikal. Archeolodzy z Uniwersytetu Stanowego Pensylwania, którzy prowadzili tu prace wykopaliskowe, znaleźli w strefie centralnej ponad 60 piramid różnej wielkości oraz ich ruin, aż po 70-metrową piramidę świątyni. Czy piramidy były pomnikami rodzin panujących? Czy różnice wielkości były wyrazem znaczenia i siły tych rodzin? Przypuszczenie to może mieć rację bytu. W Tikal znaleziono stele upamiętniające znaczące osobistości. Czy osoby te mogły sobie pozwolić na luksus budowy piramidy, czy musiały być zarazem królami kapłanami o rozległej wiedzy w dziedzinie matematyki, astronomii i architektury, trzymającymi się ponadto przekazanych, nakazanych planów? Nikt poważny nie kwestionuje już faktu, że owe wielkopańskie rezydencje były orientowane astronomicznie. Najważniejsze pytania. Czy pod piramidami pogrzebano starych, prawdziwych bogów? Razem z przedmiotami używanymi za życia oraz tajemniczym sprzętem technicznym podziwianym przez pierwotnych mieszkańców tego kraju? Czy w tak zwanych grobach kapłańskich pochowano jedynie strażników i obrońców bogów, owych mędrców, którzy sprowadzili tu lud, a następnie go nauczali? A może bogowie zażądali postawienia masywnych kamiennych zamków, które miały przetrwać wieki, żeby stanowiły świadectwo dla przyszłych pokoleń? Spekulacje tego rodzaju trzeba zweryfikować. Jak dotąd pod żadną z piramid nie drążono sztolni kontrolnych doprowadzających do ośrodka budowli. Sztolnie te musiałyby sięgać pod ziemię równie głęboko, jak wysoko wznosi się nad nią piramida. W muzeum w holenderskim mieście Leida znajduje się jadeitowa płytka, w literaturze fachowej zwana płytką z Leiden. Zalicza się ją do najstarszych znalezisk w Tikal. Wyryto na niej 15 hieroglifów Majów. Po imieniu, którego nie udało się dotąd odcyfrować, odczytano następujący tekst. Zstąpił ów władca rodziny niebiańskiej z Tikal. Rodzina niebiańska? Jakiż to władca zstąpił? Choć pytania te pozostają na razie bez odpowiedzi, pozwalają jednak na wyciągnięcie pewnych wniosków.